Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dziś początek nowego roku akademickiego 2010-2011. Niech więc mottem do tematu, o którym chcę dzisiaj mówić, mianowicie edukacji środowiskowej w szkołach wyższych w Polsce, będzie wypowiedź dopiero co błogosławionego kardynała Johna Henry Newmana. On w drugiej połowie XIX stulecia, od 1852 do 1889 roku, wygłaszał i publikował swoje wykłady jako rektor katolickiego Uniwersytetu w Dublinie. W 1879 roku mianowany był przez Leona XIII kardynałem, a jak świeżo pamiętamy, beatyfikowany przez Benedykta XVI we wrześniu tego roku. Mówił on i pisał o uniwersytecie jako siedzibie wszechnauk i miejscu edukacji rozwijającym, cytuję, nawyk myślowy na całe życie, który charakteryzuje się swobodą, sprawiedliwym osądem, spokojem i umiarem reagowania. Mądrością względnie powstaje to, co w jednym z wcześniejszych wykładów pozwoliłem sobie nazwać nawykiem filozoficznego myślenia. To jest główny cel uniwersytetu w jego oddziaływaniu na studentów. Otwarcie umysłu, korygowanie jego działania, oczyszczanie go i jakby wygładzenie, danie mu możliwości poznania, a potem przyswojenia nabytej wiedzy, panowania nad nią, rządzenia nią i używania jej, uzdolnienie go do kierowania własnymi władzami, rozwinięcie pilności, giętkości, metodyczności, krytycznej dokładności, rozumnej i wnikliwej oceny spraw, gotowości do działania, zręczności elokwentnej ekspresji. Wszystko to stanowi cel aktywności uniwersytetu. Jego funkcją jest wdrażanie kultury intelektualnej. Kształci bowiem umysł, by dobrze rozumował we wszystkich dziedzinach, by dążył do prawdy i ją posiadł. Celem jest ta szczególna filozofia, którą stanowi wszechogarniające spojrzenie na prawdę we wszystkich jej gałęziach, na relacji jednych nauk do drugich, na ich wzajemne wpływy i na ich odpowiednie odnośne walory. A teraz o edukacji środowiskowej w szkołach wyższych. Jednym z narzędzi polityki ekologicznej i kierunków działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia jest propagowanie i inspirowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej. Dużym bowiem zagrożeniem dla środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego kraju i zdrowia jego mieszkańców jest niska społeczna świadomość, której wyrazem jest widoczny na co dzień brak ekologicznej kultury. Potrzebna jest realizacja strategii edukacyjnej, będącej integralną częścią powszechnej edukacji, dzięki której ludzie zrozumieją istotę i znaczenie systemu człowiek-środowisko oraz jego wymiary, zarówno przyrodniczy, jak i humanistyczny, oraz zorientują swój konsumpcyjny system wartości, styl życia i zostaną przygotowani do podejmowania działań służących realizacji idei i zasad ekorozwoju oraz życia w symbiozie z otaczającym ich środowiskiem. Tymczasem badania Instytutu na Rzecz Ekorozwoju zatytułowane Świadomość Ekologiczna wykazały, że grupa proekologiczna obejmuje około 33% populacji w Polsce. Profesor Danuta Cichy ustaliła, że 50% młodzieży nie rozumie nawet pojęcia ochrony środowiska i nie umie go zdefiniować. A profesor Jerzy Sroczyński mówi o groźbie zagłady, jeśli zgodzimy się na rozciąganie edukacji ekologicznej na lata. Profesor Stefan Kozłowski pisał: w naszym kraju panuje impas edukacyjny. Z przeprowadzonych ostatnio w technikach badań wynika, że zaledwie 6% uczniów tych szkół potrafi odpowiedzieć na elementarne pytania związane z ochroną środowiska. John Steven, autor projektu na temat stan edukacji ekologicznej w Polsce i współpracownik Krajowego Centrum Edukacji Ekologicznej, stwierdza, że poziom świadomości ekologicznej jest w kręgach Polaków w początkowym stanie. A zatem odnotować tu należy zjawisko opóźnienia kulturowego, widoczne w codziennych zachowaniach ludzi. Oznacza ono, że w społeczeństwie przemian ustrojowych i kulturalno-cywilizacyjnych nie wszystkie złożone mechanizmy przystosowawcze, instytucje, obyczaje, normy i wartości zmieniają się równomiernie stosownie do warunków materialnych. Warunkiem tworzenia kultury adaptacyjnej w okresie przełomu cywilizacyjnego jest tworzenie proedukacyjnego i prokulturalnego lobby oddziaływującego na sferę psychosocjokulturową oraz rozwój intelektualny i moralny ludzi, znoszący ich cywilizacyjne niekompetencje, a w ich obrębie brak wspomnianej ekologicznej kultury, decydującej o harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Bez wykształcenia kompetencji cywilizacyjnych, transformacja postkomunistyczna, której efektem powinien być nowy demokratyczny porządek społeczny, oparty na kodach kulturowych, symbolach, regułach, wzorach i schematach myślenia i działania, pozostanie w sferze utopii. Tymczasem dr Małgorzata Falencka-Jabłońska pisze, cytuję, o bezmiarze niewiedzy studentów wyższych szkół i to w 2006 roku, drugim z dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej przez UNESCO i ONZ. Słusznie zatem pisze profesor Tadeusz Pilch, iż ekologiczny analfabetyzm utożsamiany jest z samobójstwem ludzkości. Można stwierdzić, że źródłem niewłaściwego stosunku ludzi do świata przyrody jest niski poziom świadomości zagrożeń i zrozumienia aktualnych niebezpieczeństw, jak oderwanie się człowieka od przyrody, niszczenie środowiska, biotechnologie, radioaktywność, orientacja konsumpcyjna, hedonistyczna i tym podobne. Warunkiem zmiany tej sytuacji jest uruchomienie obiegu informacji, promowanie edukacji i angażowanie każdego w rozwiązywanie pojawiających się problemów środowiskowych. Nie ma warunków wychowania społeczeństwa ekologicznego i tworzenia cywilizacji ekorozwoju bez informacji, Nie wiedząc bowiem, nie możemy być za cokolwiek odpowiedzialni. Obieg informacji i perswazja moralna tworzą przesłanki realizacji programu w zakresie ochrony środowiska i wdrażania w życie uchwał, rezolucji i deklaracji działań w tym zakresie. Tymczasem w naszym kraju panuje wciąż jeszcze zamknięty system administracji, stanowiący pochodzącą jeszcze z XIX wieku i utrwaloną w okresie rządów komunistycznych spuściznę tradycji biurokratycznych, cechujących wszystkich trzech zaborców, gdzie sekretność urzędu była czynnikiem dominującym w stosunkach obywatel-państwo. Polski system prawny, mimo rozpoczęcia transformacji, w niczym nie uległ zmianie. Skutek braku informacji, a właściwie obiegu informacji, jest taki, że społeczeństwo, nie wyłączając nauczycieli, w tym także akademickich, nie uświadamia sobie rangi problemu. Stwierdza się także niedouczenie etatowych służb ochrony środowiska. Ten stan swoistej patologii w dziedzinie ekologii ma swoje źródło w zbiorowym interesie pewnych decydenckich grup technokratycznych. Według opinii Tokarskiego, Polska była bodaj jedynym lub jednym z niewielu krajów Europy, który problematyki ekologicznej nie wprowadził do szkół. A 8 lat później, podczas Forum Edukacji Ekologicznej, zorganizowanego przez Komisję Ekologiczną w Komitecie Obywatelskim, Fundację Edukacji Ekologicznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, poinformowano, że władze oświatowe wycofały przedmiot ochrona i kształtowanie środowiska z planu nauczania w szkolnictwie zawodowym, a w liceach ogólnokształcących przedmiot ten należy do zajęć fakultatywnych. Dopiero od roku szkolnego 1993-94 do planu nauczania średnich szkół zawodowych wprowadzono nowy przedmiot uzupełniający ochronę i kształtowanie środowiska w wymiarze 60 godzin do realizacji w ciągu 2 lat po 1 godzinie lub przez rok po 2 godziny tygodniowo. Natomiast we Francji w celu kształtowania świadomości specyfiki i potrzeb środowiska przyrodniczego młodych Francuzów wprowadzono ochronę środowiska jako odrębny obowiązkowy przedmiot w szkołach. Porozumienie w tej sprawie podpisali ministrowie oświaty i ochrony środowiska. W Niemczech treści te są zawarte w programie wszystkich przedmiotów, tworząc szansę ich integracji wokół istoty i znaczenia problemów ekologicznych. W naszym kraju 12 lat później, 19 kwietnia 1995 roku, ministrowie edukacji narodowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa podpisali porozumienie w sprawie wspólnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, którą uznali za obowiązek ustawowy wynikający z międzynarodowych porozumień. Ministrowie postanowili, że w ciągu 2-3 lat należy opracować i wdrożyć Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej. Oba ministerstwa koordynować będą działania gwarantujące skuteczną realizację celów edukacji ekologicznej, między innymi opracowanie programów nauczania, wydawanie nowych podręczników i kształcenie nauczycieli. Środki finansowe na realizację Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej będą asygnowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sytuację tę pogarsza fakt, że, cytuję profesora Juliana Aleksandrowicza, nie ma nauczycieli, którzy by wskazywali, jak bronić się przed zagrażającym człowiekowi złem, płynącym często z odhumanizowanego świata techniki. Chodzi tu o nauczycieli z wiedzą o zasadach przetrwania, życia w zdrowiu i harmonii ze sobą, z bliźnimi i z światem, o konsekwencjach somatopsychicznych i genetycznych współczesnej cywilizacji i potrafiących ją przekazywać społeczeństwu. Szczególna zatem odpowiedzialność za transmisję tej wiedzy ciąży na szkolnictwie wyższym, kształcącym nauczycieli i wychowawców, jak i kadrę kierowniczą dla gospodarki i kultury, podejmującą istotne decyzje polityczne i społeczno-gospodarcze, których konsekwencje wpływają na stan środowiska, a więc mogą stanowić wespół z oświatą narzędzia polityki ekologicznej. Na Zachodzie ochrona miast i środowiska jest jednym z głównych celów szkół wyższych. W naszym kraju w latach 80. okręg Małopolska Polskiego Klubu Ekologicznego w trosce o podniesienie stanu wiedzy całego społeczeństwa o środowisku powołał Komisję Edukacji Środowiskowej z zespołami roboczymi do spraw przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i wyższych uczelni. Zespół do spraw wyższych uczelni zwrócił się po analizie planów i programów nauczania w krakowskich wyższych uczelniach z apelem do Kolegium Rektorów Krakowa o nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu ochrony i kształtowaniu środowiska, życia człowieka, gdyż większość absolwentów nie zdobywa w czasie studiów na ten temat żadnych wiadomości. Zespół ten postulował konieczność objęcia kształceniem w zakresie problematyki ekologicznej studentów wszystkich uczelni i kierunków studiów. Kształcenie to w formie odrębnego przedmiotu o charakterze interdyscyplinarnym ma kształcić myślenie perspektywiczne, poczucie współodpowiedzialności, poszerzać horyzonty rozumienia problematyki ochrony środowiska życia człowieka i zabezpieczać je poprzez kształtowanie postaw zgodnych z bioetyką. Zespół przedstawił także projekt uruchomienia Krakowskiego Ośrodka Edukacji Środowiskowej oraz projekt programu ramowego Propedeutyka Ekologiczna na drugim lub trzecim roku obowiązkowego dla wszystkich studentów, obejmującego różne aspekty ochrony środowiska, mianowicie filozoficzne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, prawne i inżynieryjno-techniczne. Presja problemów środowiskowych, a także przykłady realizacji programu przedmiotu Ochrona i kształtowanie środowiska życia człowieka wprowadzonego na konferencji w Sztokholmie według zaleceń UNESCO w Uniwersytetach Harvarda, Berkeley w Londynie, Paryżu, Sztokholmie i Moskwie spowodowały, że Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypowiedziała się w sprawie kształcenia w zakresie ochrony środowiska w szkołach wyższych jako jednego z narzędzi polityki ekologicznej poprzez przygotowanie obywateli do działań proekologicznych. W naszym kraju po sierpniu 1980 roku i zmianach ustrojowych na początku lat 90. wprowadzono do planu studiów, ale tylko niektórych kierunków, przedmioty służące edukacji ekologicznej. Jako jedna z pierwszych zajęła się problematyką ochrony środowiska na początku lat 80. Katedra Ochrony Środowiska Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w Warszawie Katedra Filozofii Ekologii i Ekologii Człowieka i Bioetyki. Jest tam też odrębna specjalizacja w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a następnie na Uniwersytetach Warszawskich, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Rolniczej, Wyższej Szkole Pedagogii Specjalnej, Akademii Medycznej, a we Wrocławiu na Uniwersytecie, na Akademii Ekonomicznej, na Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej. Na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są dwa przedmioty: propedeutyka ekologiczna w formie konwersatorium i polityka ekologiczna, wybrane zagadnienia. Do najbardziej koncepcyjnie udanych inicjatyw, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej w oparciu o cykle interdyscyplinarnych wykładów konwersatoryjnych oraz inne formy zajęć, należy zaliczyć Międzywydziałowe Uniwersyteckie Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem Przyrodniczym w Uniwersytecie Warszawskim dla studentów wszystkich wydziałów oraz dla zainteresowanych zagadnieniami ekologii. Centrum Studiów nad Człowiekiem i środowiskiem w Uniwersytecie Śląskim, oferującym serię wykładów nazwane Forum Natura, z projekcjami filmów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, a także dla wszystkich zainteresowanych z możliwością uzyskania dyplomu. Interdyscyplinarne studium podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska utworzone z inicjatywy dr Józefiny Turło, realizowanej przez kadrę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i innych ośrodków akademickich w Polsce oraz 6 instytucji w krajach Unii Europejskiej, obejmujące wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki terenowe i badania własne słuchaczy zakończone ich własnymi projektami. Należy tu także zaliczyć podyplomowe studium kompensacji przyrodniczej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich podejmuje to wyzwanie współczesności, czyli ochronę przyrody, środowiska, i postuluje, by wykształcenie i wychowanie w uniwersytetach zapewniało szacunek dla wielkiej współzależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a naszym życiem. O randze tego problemu świadczy fakt, że od dawna w Republice Federalnej obowiązuje ustawa o ochronie środowiska. Państwo zobowiązuje się od tego momentu na mocy artykułu 20a ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, do ochrony naturalnych podstaw życia w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego. Polska podpisała i zobowiązała się od 1995 roku wprowadzać w życie postanowienia Agendy 21, które mówią o promowaniu nauczania, kształtowaniu świadomości społecznej i szkoleniu w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Bez tej promocji i obiegu informacji wpływających na postawy i działania ludzi nie jest możliwa koegzystencja człowieka i natury jako warunek przetrwania, także zrównoważony rozwój oraz ochrona życia i zdrowia wymagają dużego wysiłku edukacyjnego, by zmienić upowszechnione orientacje na mieć i na używać. Zrównoważony, trwały czy samopodtrzymujący się rozwój to koncepcja nowego paradygmatu cywilizacyjnego i kulturowego, opartego nie na maksymalizacji produkcji i konsumpcji, ale na harmonizowaniu celów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to filozofia rozwoju, w której wyciągnięto wnioski z dotychczasowego kryzysogennego, opartego na eksploatacji zasobów przyrody sposobu gospodarowania. W oparciu o wykształcenie i wiedzę, rozwój moralny i intelektualny, ekorozwój tworzy szansę przetrwania ludzkości. Opiera się on na realnej podmiotowości politycznej, a więc na samorządzie terytorialnym, to jest szerokim uczestnictwie społecznym, uspołecznieniu łatwo dostępnej informacji, absorpcji osiągnięć nauki i techniki oraz intensywnej ekonomiki, jak i na nowym systemie kształcenia, który jest kombinacją teorii, techniki i praktyki, przygotowującej do koegzystencji z środowiskiem. Nowoczesna edukacja powinna stanowić pomoc w rozumieniu kompleksu cywilizacyjnego i jego kulturowych podstaw. Człowiek w tej koncepcji powinien nie tylko zmieniać świat, ale przede wszystkim samego siebie, stawać się bardziej sprawiedliwym, wstrzemięźliwym, ograniczać swoją zachłanność, zaborczość, chciwość i głupotę. Filozofia ekorozwoju powinna sprzyjać rozumieniu sytuacji człowieka, by stawał się on stróżem i opiekunem ziemi, której stan wpływa na jego zdrowie, dobrobyt i szczęście. Ponieważ chodzi tu o zasadniczy przełom cywilizacyjny, potrzeba w nich nowych umiejętności i nawyków. Te zaś kształci się zdobywając określone standardy wykształcenia, które umożliwiają zwarcie luki ludzkiej, głównej przeszkody transformacji. Tak więc kończąc, upowszechnieniu idei ekorozwoju służyć powinna edukacja ekologiczna. Polega ona na tworzeniu warunków obiegu i recepcji informacji, ściślej ujmując przekazu, recepcji, transformacji i utrwalania uporządkowanych informacji o tradycji, celach ochrony środowiska, jego wartościach, zarówno przyrodniczych, psychologicznych, religijnych, ekonomicznych, jak i kulturowych, o jego strukturze, o regułach równowagi biologicznej, chemicznej i fizycznej, związkach i współzależnościach zachodzących w ekosystemach, ich dynamice, niekorzystnych przekształceniach, ich kontekście i degradacji, o czynnikach naruszających równowagę, skutkach ich działania, a także o metodach zapobiegania dewastacji i ochrony, zasadach kształtowania kultury kontaktów z środowiskiem, co robi profesor Kazimierz Tobolski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Edukacja ta to także przygotowanie do podejmowania działań proekologicznych i kształtowanie poczucia odpowiedzialności wszystkich za stan środowiska. Efektem tej edukacji powinna być ekologiczna świadomość obejmująca wiedzę, system wartości, poglądy, a także przekonania regulujące zachowania w odniesieniu do przyrody, rozumiane jako system i proces podtrzymywania życia, a także obejmować powinna etykę, sumienie, wyobraźnię i poczucie odpowiedzialności. Świadomość ta powinna wyrażać się w myśleniu, rozumieniu, przeżywaniu i wartościowaniu biosfery i relacji ludzi do niej oraz funkcjonować w sferze zarówno opisowo-technicznej, jak i aksjologiczno-normatywnej. Wyróżnić można w jej strukturze poziom poznawczy, emocjonalny, wartościujący i behawioralny oraz odpowiadające im wartości uznawane, odczuwane i realizowane. Kończąc, należy powiedzieć, że świadomość, etyka i kultura ekologiczna powinny stanowić podstawę ładu moralnego służącego przetrwaniu i życiu w harmonii z przyrodą. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.